3 grudnia na portalu X, dawniej Twitter, umieszczono wpis, do którego dołączono nagranie. Ten wpis możecie zobaczyć na ekranie. Na tym filmie widać zasypaną śniegiem płytę lotniska, wozy strażackie oraz przechylony na ogon samolot. Dołączony do tego filmu news brzmiał następująco. Prywatny odrzutowiec, który miał lecieć na szczyt klimatyczny w Dubaju, przymarzł ogonem do płyty lotniska. Ten post uzyskał ponad 112 tysięcy wyświetleń, 2 tysiące polubień oraz został podany dalej 50 razy. Informacja ta pojawiła się dzień wcześniej na białoruskim portalu opozycyjnym Nexta. Tam wyświetlono ją 700 razy, polubiono 4 tysiące razy, podano dalej 800 razy i skomentowano 200 razy. Wpis ten przejęły oczywiście polskie media i w polskich mediach, takich jak Onet, RMF czy O2, podano tę wiadomość dalej. A później głównie podawali ją sobie osoby, które określane są, no, może też nie do końca ładnym stwierdzeniem, jako klimatyczni denialiści, czyli osoby, które nie zgadzają się czy kontestują ideę globalnego ocieplenia i nie chcę o tym specjalnie teraz dyskutować, ale chcę pokazać sam fakt pewnego mechanizmu. Pokazywano to jako ironiczny dowód na brak zmian klimatu, które miało dosięgnąć uczestników konferencji klimatycznej. No bo cóż bardziej zabawnego niż nie samolot, który miał wieźć uczestników konferencji klimatycznej do Dubaju, który ugrzązł przymarznięty ogonem do lotniska. Ale wkrótce, dzięki prostym narzędziom dostępnym w internecie, które każdy człowiek, jeżeli tylko wpisze kilka prostych słów, potrafi je znaleźć i samemu użyć, okazało się, że umieszczony na filmie samolot to Cessna Citation X, tak się nazywa, który ostatni swój lot w tamtym czasie wykonał 15 listopada, czyli ponad 2 tygodnie wcześniej, z Antwerpii do Monachium, gdzie przebywał od momentu lądowania i nigdzie nie wylatywał, a tym bardziej na szczyt klimatyczny do Dubaju. Rzecznik portu lotniczego w Monachium, Florian Stoje, potwierdził, że na lotnisku miał miejsce incydent z zaparkowanym samolotem, a następnie doprecyzował, że wypadek został spowodowany przez nagromadzony na ogonie w wyniku intensywnych opadów śnieg, który notabene sparaliżował ruch całego lotniska. Kilkaset lotów w ogóle odwołano tego dnia, w efekcie czego samolot przechylił się, a do akcji wkroczyła straż pożarna. Strażakom udało się postawić samolot na koła, ustabilizować go. Natomiast nikt nie potwierdził informacji o przymarznięciu samolotu do płyty lotniska. Historia, którą przed chwilą przetoczyłem, to klasyczny przykład fake newsa, czyli fałszywej informacji, która jest kreowana często na dowód, jako dowód na potwierdzenie głoszonych przez siebie tez, a następnie powielana bezrefleksyjnie przez użytkowników mediów społecznościowych. Niestety żyjemy w świecie fake newsów. W analizie zamieszczonej na portalu Redline, taki dziennikarski portal, czytamy, że między innymi 94% amerykańskich dziennikarzy uważa dezinformację i fake newsy, czyli praktycznie każdy dziennikarz w Ameryce dzisiaj uważa dezinformację i fake newsy za bardzo poważny problem, a prawie 40% użytkowników mediów społecznościowych w ogóle, czyli prawie połowa użytkowników mediów społecznościowych w ogóle, czyli prawie połowa nas tutaj dzisiaj pewnie, przyznało się do nieświadomego szerowania, czyli udostępniania fałszywych informacji. To są dane na grudzień 2020 roku. 67% osób podaje jako główne źródło dezinformacji Facebook, 65% media społecznościowe w ogóle, a 60% po prostu internet. Jakbyśmy na to nie patrzyli, żyjemy w czasach dezinformacji i fake newsów. Można odnieść wrażenie, że praktycznie niczemu, co widzimy w telewizji albo niczemu, co widzimy na portalu internetowym, nie jesteśmy w stanie dzisiaj już uwierzyć. A jednocześnie każdy, dosłownie każdy, kto ma w domu wyszukiwarkę internetową, ma w swoim telefonie jakąkolwiek wyszukiwarkę internetową i kilka bardzo prostych narzędzi, może użyć do tego, żeby wygenerować fałszywy news i puścić go w obieg na cały świat poprzez wszystkich swoich znajomych. Sztuczna inteligencja jest tutaj absolutnie nieoceniona. Problem staje się na tyle poważny, że w gronie ekspertów, a nie tylko w gronie ekspertów, publicystów, już coraz częściej mówi się o zagrożeniu demokracji poprzez wpływanie na wyniki wyborów za pomocą fake newsów. A kiedy nawet przyjrzymy się takim wojnom, jak wojna w Ukrainie, czy wojna w Izraelu w tej chwili, to zobaczymy, że wojna informacyjna jest absolutnie nieodłączną częścią wojny lądowej. I jeżeli nas to jeszcze trochę dziwi, zastanawiamy się, no jak to jest, że wylądowaliśmy w tych czasach, to chcę was choć trochę uspokoić. No, tyle uspokoić, choć zdaję sobie sprawę, że marna to pociecha, ale choć trochę uspokoić, powiedzieć, to nic nowego. Akurat chrześcijaństwo zmagało się z fake newsami od samego początku, od samego momentu, kiedy wiadomość o tym, co wydarzyło się w pierwszy dzień po szabacie 2000 lat temu została albo miała zostać upubliczniona. Po szabacie pierwszego dnia tygodnia, pisze ewangelista Mateusz, o świcie przyszła Maria Magdalena oraz druga Maria, aby obejrzeć grób. Wtem zatrzęsła się ziemia, to anioł Pana zstąpił z nieba, podszedł, usunął kamień i usiadł na nim. Jego wygląd przypominał błyskawicę, a jego ubranie było białe jak śnieg. Strażnicy zadrżeli ze strachu i stali się niczym martwi. A anioł zwrócił się do kobiet: wy się nie bójcie. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Tak jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie był położony, potem idźcie czym prędzej, powiedzcie jego uczniom, że powstał z martwych i jeszcze przed nimi będzie w Galilei. Tam go zobaczą. Pamiętajcie, co wam powiedziałem. Kobiety szybko odeszły od grobowca, pełne strachu i wielkiej radości, pobiegły powiadomić jego uczniów. Wtem po drodze spotkał je Jezus. Witajcie, zwrócił się do nich. A one podeszły, objęły jego nogi i pokłoniły mu się. Wtedy Jezus powiedział: nie bójcie się. Idźcie, przekażcie moim braciom, by szli do Galilei. Tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze strażników przyszli do miasta i donieśli arcykapłanom o wszystkim, co się stało. Wówczas zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy. Mówcie, nakazali, że jego uczniowie przyszli w nocy i gdy spaliście, ukradli ciało. A gdyby namiestnik o tym usłyszał, my go przekonamy i wybawimy was z kłopotu. Oni więc wzięli pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I taka też pogłoska rozniosła się między Żydami i krąży po dzień dzisiejszy, pisze ewangelista Mateusz, czyli około 25-30 lat po tych wydarzeniach. W tym krótkim zapisie mateuszowym, jak w soczewce, widać napięcie i problem z dezinformacją, z którą będą musieli zmagać się uczniowie Jezusa. Prawda jest taka, że dzisiejszy świat domaga się od nas, jako od wierzących w Chrystusa ludzi, wierzących w Jego zmartwychwstanie, dowodów na to, że tak się stało. To my mamy udowadniać i to my mamy wszystkim mówić i pokazywać, że tak naprawdę miało miejsce, że to naprawdę miało miejsce. Tymczasem okazuje się, że w tamtym czasie, już pierwszego dnia, tego samego dnia, kiedy Chrystus zmartwychwstał, ludzie, którzy nie chcieli którzy byli świadomi tego, że to jest prawda, ci, którzy byli naocznymi świadkami tego, co się stało, zrobili wszystko, co w tamtym czasie było możliwe, żeby wypuścić fake newsy na cały ówczesny świat. Do tego stopnia, że ewangelista Mateusz, pisząc swoją Ewangelię kilkadziesiąt lat później, mówi: o tym cały czas się mówi. To nawet nie był news, który rozbłysł i znikł, tak jak dzisiaj ma to miejsce, ale było to przesłanie, które było powtarzane po to, żeby stłamsić rozwój chrześcijaństwa w zarodku. Zmartwychwstanie było dla nich faktem trudnym do przyjęcia, niemożliwym z ludzkiego punktu widzenia, ale jednak faktem potwierdzonym przez naocznych świadków tamtych wydarzeń. Chociaż relacje czterech ewangelistów różnią się w szczegółach, to jednak wszyscy zgadzają się co do kilku najważniejszych rzeczy, a ich opisy, kiedy przyjrzymy się bliżej każdemu z tych opisów, to okaże się, że te opisy są pełne szczerych do bólu faktów, które pozornie, niektóre z nich wręcz, można powiedzieć, działały na niekorzyść autorów, którzy te relacje zapisywali. A więc kilka faktów. Ciało Jezusa złożone po Jego śmierci na krzyżu w obecności świadków do wykutego w skale grobu Józefa z Arymatei w piątkowe popołudnie i pilnowane przez rzymskich żołnierzy znikło pierwszego dnia po szabacie. Jeżeli zapisujecie to, możecie to zapisać i wrzucić na platformę jakąkolwiek społecznościową, nie jako fake news, ale jako fakt. To się stało. Po drugie, ogromny kamień, który zakrywał wejście do grobu, był odsunięty, pieczęć namiestnika rzymskiego zerwana, a chusty, w które było zawinięte ciało Jezusa, te chusty po prostu leżały w grobie. Gdyby ktoś miał wykraść ciało Jezusa, tak jak podejrzewano, tak jak mówiono, po co rozplątywałby Jezusa z chust? Czy nie łatwiej byłoby, już nie mówiąc o tym, kto miałby siłę odsunąć tak ciężki kamień? I jak można było to zrobić, kiedy stali na straży strażnicy, a nawet jeżeli spali? Jak można spać, kiedy kamień, którego strzeżesz, z hukiem zostaje odsunięty? Po trzecie, pierwszymi osobami, które odkryły, że grób jest pusty, były kobiety, co z punktu widzenia ówczesnego uwiarygadniania informacji było totalną pomyłką, ponieważ kobiety nie miały prawa zeznawać. Ich zeznania nie miały żadnego znaczenia. Nie wolno im było zeznawać w sądzie i na ich relacjach nie opierały się żadne wiarygodne stwierdzenia. A jednak każdy z ewangelistów, choć są różnice co do tego dokładnie, która z kobiet tam było, czy były kilka kobiet, czy one były od razu razem, czy dopiero po drodze się spotkały, czy była jedna. Faktem jest, że każdy ewangelista trochę kopie pod sobą dół albo podcina gałąź, na której siedzi, bo mówi, okej, może to są niewiarygodni świadkowie, ale nie mogę powiedzieć inaczej, bo to byli pierwsi świadkowie. Gdyby zależało im na dobrym PR-ze, wymyśliliby coś zupełnie innego. Po czwarte, pierwszymi i jedynymi naocznymi świadkami zmartwychwstania byli rzymscy żołnierze, którzy przerażeni tym, co się stało, natychmiast skontaktowali się nie ze swoimi zwierzchnikami, ponieważ wiedzieli, co im grozi. Wiedzieli, że za przekroczenie uprawnień albo niedopełnienie czynności służbowych grozi im kara śmierci. Więc poszli do faryzeuszy i zapytali się, co mają robić. Nie prosili nawet o pieniądze, ale ponieważ dostali pieniądze, pomyśleli sobie pewnie, a zrobimy, jakoś się z tego wyłgamy. Poszli do faryzeuszy, bo fakty były niezaprzeczalne. Grób był pusty i oni wiedzieli o tym najlepiej. Po piąte, arcykapłani doskonale wiedzieli, że kwestia zmartwychwstania jest kluczowa dla rozprzestrzeniania się nauki o Jezusie. Słyszeli, jak Jezus o tym mówił, że zapowiadał swoją śmierć, ale też zapowiadał swoje zmartwychwstanie i nie bez powodu. Jeszcze kiedy ciało Jezusa spoczęło w grobie, zdążyli pójść do Piłata i poprosili o strażę, ponieważ mówili, tak na wszelki wypadek, my w to nie wierzymy, to się nie wydarzy, ale przyjdą uczniowie, wyciągną, zrobią z tego fake newsa, więc my tego nie chcemy robić, my zadbamy o to, żeby było tak, jak powinno być. I postawiono rzymskich, pogańskich żołnierzy przed grobem, bądź co bądź, Żyda z krwi i kości. Żydowskiego mężczyzny. Niesłychana sprawa. Nikt nigdy czegoś takiego nie robił. To tylko pokazuje, jak bardzo faryzeusze byli zdeterminowani w tym, żeby przypadkiem, to, co Jezus mówił o sobie, nie okazało się prawdą. I kiedy stanęli twarzą w twarz z twardymi faktami i relacją naocznych świadków, powtarzam, nie uczniów, tylko żołnierzy, którzy tam byli i pilnowali tego ciała, spreparowali fake newsa i sobie zapłacili żołnierzom za rozprzestrzenianie fałszywych informacji. Po szóste, wszyscy ewangeliści opisują obecność anielskich postaci w miejscu pochówku Jezusa. I wszyscy też wskazują na bezpośrednie ukazywanie się Jezusa w różnym czasie i różnych okolicznościach przerażonym kobietom i jeszcze bardziej przerażonym uczniom. Kluczowymi postaciami są tutaj Piotr i Jan, których kobiety biegną powiadomić jako pierwszych, ale w ciągu następnych 40 dni do dnia swojego w niebo wstąpienia Jezus ukazuje się wszystkim swoim uczniom przy różnych okazjach. Co więcej, apostoł Paweł pisze do wierzących w Koryncie 25 lat po tych wydarzeniach, czyli nie tak strasznie dawno, nie tak strasznie późno. 25 lat, co było 25 lat temu? Rok 2000? Wszyscy pamiętamy przełom milenium i tak dalej, pamiętamy wiele rzeczy prawdopodobnie. Gdybym was zapytał, co robiliście w 2000 roku, gdzie byliście na wakacjach, pewnie byście może nie pamiętali, ale byście wiele rzeczy z tamtych czasów pamiętali, gdybyście tylko zajrzeli do zdjęć, bo to nie jest jakaś odległa historia. Apostoł Paweł pisze o tych wydarzeniach i mówi, że Jezus ukazał się ponad 500 braciom, mężczyznom, nawet nie wspomina kobiet. I dodaje, z których większość dotąd żyje. Tak jak większość z nas na tej sali, która urodziła się pewnie przed 2000 rokiem i pamięta ostatnich 25 lat. Ciekawe, że Jezus nie ukazał się nikomu spoza swoich uczniów. Tak jakby chciał potwierdzić swoje własne słowa, które wypowiedział w historii o Łazarzu i bogaczu, który, jak pewnie może niektórzy z was pamiętają, bogacz prosił, aby ktoś ze światów pojawił się i ostrzegł jego dzieci przed piekielnymi mękami. I usłyszał odpowiedź: Mojżesza i proroków nie usłuchali. To choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. I można powiedzieć, Jezus trzyma się tych słów i rzeczywiście objawia się tylko tym, którzy w Niego uwierzyli, zanim umarł i zanim zmartwychwstał. Po siódme, wszyscy ewangeliści wskazują na fakt, że Jezus po zmartwychwstaniu nie był zjawą, ani nie był żadnym duchem, nie był halucynacją, nie był nawet zbiorową halucynacją, jeżeli w ogóle coś takiego mogłoby istnieć, ponieważ jego zmartwychwstanie nastąpiło w ciele. Mówienie o tym, że Jezus był tylko duchem, było herezją w czasach pierwszego Kościoła, z którą mocno walczono, ponieważ Jezus w relacjach ewangelistów pojawia się nie jako zjawa, jest jakby zjawa, wydaje się uczniom jak zjawa, ale potem zaprasza ich do tego, żeby mogli go dotknąć. Tomasz dotyka jego ran, dotyka jego boku. Uczniowie, którzy idą do Emaus, idą z nim obok niego, on siedzi obok nich, łamie chleb, potem go poznają. A do swoich uczniów, kiedy mówi, dotknijcie mnie w relacji Łukasza, oni go dotykają. Wyobrażam sobie, jak to musiało być dziwne, jak on stał pośród nich i oni są ciągle przerażeni. On mówi, jakby wiedział, jakby rozumiał, chociaż z drugiej strony myślę sobie, trochę kiwał głową, jakby chciał powiedzieć, nie mówiłem, no przecież mówiłem wam tyle razy, ale dobrze, dotknijcie. I oni go dotykają. A potem Jezus mówi, macie coś do jedzenia? Wyobrażam sobie, jak jeden z nich, trochę zdębiały i może trochę nie za bardzo wiedzący, jak ma się zachować, mówi, ryby mamy, panie. Ja mówię, to dajcie. I na ich oczach je pieczoną rybę. Wreszcie ukazywaniu się Jezusa towarzyszą mieszane uczucia Jego uczniów. Z jednej strony przerażenie, z drugiej strony radość, niedowierzanie i szczęście. Kolejne relacje kobiet, uczniów z Emaus, Piotra i Jana docierają do nich, zamkniętych w jakiejś izbie. Pamiętajmy, że dosłownie 3 dni temu ich Pan, ich nauczyciel, ich rabbi został ukrzyżowany, zabity na oczach ludzi, którzy przybyli na święto Paschy, największe święto żydowskie, jedno z 3 najważniejszych. I oni o tym wiedzą. I wiedzą, że zabito ich mistrza. I pamiętają słowa Jezusa, który powiedział, nie jest uczeń nadmistrza, więc siedzą zestrachani w jakimś domu, w jakimś pokoju, gdzieś przerażeni tym wszystkim, co się wydarzyło, czekając tylko na to, aż do drzwi zapuka, cokolwiek teraz puka do drzwi, zapukają strażnicy i faryzeusze. I rzeczywiście słyszą pukanie i otwierają się drzwi, ale nie ma strażników, nie ma faryzeuszy, nie ma ABW, nie ma CBA, nie ma nikogo innego. Stoi Jezus sam w swojej postaci. Wyobraź sobie, że ktoś, kogo dosłownie 3 dni temu pochowałeś, staje u twoich drzwi. Otwierasz drzwi, a tam jest On. Stoi i mówi takim głosem Karolaka z Listów do M. Niespodzianka, co? I oni tak patrzą i nie wiedzą, co powiedzieć. Bo to rzeczywiście jest niespodzianka, natomiast oni się w ogóle, jak to jest natura niespodzianki, się tego nie spodziewali. Gdyby ewangelistom zależało na uwiarygodnieniu przekazu i samych uczniów, pewnie pokazaliby ich w lepszym świetle niż jako wiecznie przerażonych niedowiarków. No dobrze, ktoś zapyta? Ale skąd zatem te rozbieżności w relacjach ewangelistów? Dlaczego nie można było ustalić jednej spójnej wersji i posłać ją w świat? No może gdybyście uczestniczyli w zajęciach pastora Adama Szumorka w projekcie Komunikacja, to wiedzielibyście, że jak mówił na ostatnim spotkaniu, pięknie ilustrując to, mówiąc o 4 Ewangeliach, to wiedzielibyście o tym, że to trochę tak jak ze spotkaniem, na które wszyscy przychodzą, przychodzi kilka różnych osób. I jedna osoba wychodzi z tego spotkania i pamięta przepyszne jedzenie. I o tym jedzeniu potrafi pisać i mówić i zapisuje relacje o tym, jak było po prostu smacznie. A druga pamięta rozmowy. I zwłaszcza tę jedną rozmowę z tą osobą, która siedziała obok niej przy stole. I tylko o tym potrafi mówić. Mówi, wiesz co, niewiele pamiętam z tego spotkania, ale pamiętam, że tam była po prostu taka osoba i my gadaliśmy cały czas. A jeszcze inna osoba zapamięta temat rozmowy albo jeszcze co innego. I wszyscy tak naprawdę pamiętają to samo spotkanie. Ale każdy pamięta to, co w danym momencie było dla niego w tym spotkaniu ważne. A też, kiedy opowiada o tym spotkaniu, to używa argumentów, czy używa faktów, które dostosowuje do słuchaczy, dla których tę relację wypowiada. Ewangelista Mateusz pisze swoją Ewangelię jako Żyd, który nawrócił się do Jezusa, który rozpoznał w Jezusie Mesjasza i pisze do swoich współczesnych, chcąc pokazać im na podstawie pism, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Dlatego jego Ewangelia zawiera najwięcej cytatów ze Starego Testamentu. Dlatego jego Ewangelia jest zbudowana wokół 5 mów Jezusa, ponieważ Jezus jest tak jak Mojżesz, tylko lepiej. I 5 mów Jezusa nawiązuje do 5 ksiąg Tory. I dlatego Mateusz właśnie umieszcza ten szczegół, mówiąc o fałszywych pogłoskach, która rozniosła się między Żydami i krąży po dzień dzisiejszy, bo jemu zależało na tym, żeby Żydzi uwierzyli. Dla nich pisał głównie tę Ewangelię, ale lekarz, Łukasz, lekarz z wykształcenia, pisze swoją Ewangelię dla nieżydów. I zwraca uwagę na to, że Jezus był Bogiem, który przyszedł w ciele. Podaje wiele szczegółów, których żaden inny ewangelista nie podaje. A to właśnie u Łukasza znajdujemy zwrot dotknijcie mnie, kiedy Jezus mówi dotknijcie mnie, bo Łukasz chce pokazać, że tak, Jezus jest Bogiem, ale przyszedł w ciele i zmartwychwstał w ciele. Więc paradoksalnie, jak argumentuje jeden z chrześcijańskich pisarzy, Filip Jensi, to właśnie teorie spiskowe opierają się na hiperzgodności co do szczegółów. Cyzelują każdy kant, każdy szczegół, żeby przypadkiem nie było innej wiadomości, ponieważ normalnie ludzie tak nie żyją. I normalni ludzie tak nie opowiadają historii. A już na pewno nie 2000 lat temu. Tymczasem relacje ewangelistów co do zmartwychwstania są nie tylko zgodne, pomimo mało znaczących różnic w szczegółach, ale są częścią starożytnych dokumentów zwanych Ewangeliami, dobra nowina, Ewangelion, których wiarygodności nie kwestionują żadni poważni historycy, wierzący, niewierzący, agnostycy, ateiści, nie kwestionują wiarygodności tych dokumentów jako zapisów tego, co się działo. Nie wierzą do końca w to, co się działo, ale nie kwestionują wiarygodności tych dokumentów. Datowane te dokumenty, wszystkie cztery, są datowane od 25 lat do 60 lat po opisywanych wydarzeniach. Dla przykładu, ci z was, którzy może nie byli na projekcie komunikacja pastora Adama Szymorka, ale byliście na wykładzie Maka Johnsona na temat historyczności Jezusa. Być może słyszeliście o tym, że najwcześniejsze wzmianki o starożytnym przywódcy Greków, Aleksandrze Macedońskim, o którym wszyscy uczyliśmy się w szkołach, uczymy do dziś. Najwcześniejsze wzmianki rozciągają się, czy zaczynają się dopiero 400 lat. Ponad cztery wieki od opisywanych wydarzeń. Ewangelie 25-60, Aleksander Macedoński, 400 lat, pierwsze manuskrypty. O czym my rozmawiamy? Co więcej, dr Gary Habermas, jeden z uznanych autorów książek na temat zmartwychwstania i autor pracy doktorskiej obronionej nie w baptystycznym seminarium czy w szkole biblijnej, ale na świeckim Uniwersytecie Michigan, wobec profesorów i historyków, agnostyków, ateistów, obronił pracę doktorską na temat zmartwychwstania i dowodził na przykładzie nie pozabiblijnych źródeł, ponieważ nie ma pozabiblijnych źródeł na temat zmartwychwstania. Natomiast w oparciu o biblijne źródła można dowieść, dowodził na podstawie dwóch listów, z których sześć listów tak naprawdę apostoła Pawła jest uznawanych za w pełni potwierdzone i wiarygodne. Niektóre są kwestionowane przez świeckich historyków, ale sześć jest uznawanych jako kanon, który jest nie do ruszenia i ich wiarygodności się nie kwestionuje. Spośród tych sześciu pierwszy list do Koryntian, list do Galacjan, dwa listy apostoła Pawła. Na podstawie tylko tych dwóch listów, jeżeli będziemy uważnie czytać, zobaczycie, że bez względu na swoje przekonania religijne można na podstawie tych listów datować na rok, a nawet na pół roku po wydarzeniach Wielkiej Nocy, po wydarzeniach Wielkiego Tygodnia, najwcześniejsze relacje. To znaczy, że w ówczesnym świecie i dzisiaj patrząc na to, historycy, świeccy historycy, patrząc na wydarzenia tamtych lat, patrzą na tamte dokumenty i mówią: nie wiemy, czy Jezus naprawdę zmartwychwstał, czy nie, ale jedno jest pewne. Na podstawie listów apostoła Pawła, pierwszego listu do Koryntian i listu do Galacjan, można dowieść i stwierdzić, że ludzie mówili o zmartwychwstaniu Jezusa i pierwszy Kościół opowiadał o zmartwychwstaniu Jezusa i można cofnąć się do dwóch lat, do roku, a niektórzy mówią do pół roku w kontekście opisywanych wydarzeń. Dajmy dwa lata. 400 lat, Aleksander Macedoński. Dwa lata. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A zatem nawet dziś, w zalewie fake newsów i pomimo starań żołnierzy i arcykapłanów sprzed 2000 lat, wiarygodność relacji o zmartwychwstaniu nie jest podważana. Podważane jest to, czy to się rzeczywiście stało, czy można w to uwierzyć, ale to jest inna sprawa. Natomiast sama relacja o tym, że coś takiego miało miejsce, nie jest podważana, bo opiera się na najlepiej udokumentowanych wydarzeniach ze starożytnej historii. Ewangelie są, jeżeli chodzi o ilość kopii, manuskryptów, przepisywanych i tak dalej, rozpowszechnionych w ówczesnym starożytnym świecie, są najlepiej udokumentowanym źródłem wiedzy o czasach starożytnych. Żadne wydarzenia z historii starożytnej nie są tak gruntownie opisane, a przynajmniej jest ich niewiele. Ale najważniejszym argumentem za zmartwychwstanie jest historia samych uczniów i pierwszego Kościoła, który cały swój przekaz i wiarygodność musiał oprzeć na najtrudniejszym do udowodnienia w historii świata wydarzeniu. Na najbardziej niesamowitym, najbardziej niezwykłym i nie mieli niczego innego, tylko to wydarzenie, czyli zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji, kiedy pisał: jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna nasza wiara i jesteśmy ze wszystkich ludzi pożałowania godni. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to po prostu jesteśmy żałośni. Idźmy do domu, zjedzmy obiad, obejrzyjmy film w telewizji, idźmy na spacer i żyjmy swoim życiem, ponieważ to, co robimy tutaj, kiedy stajemy i śpiewamy o Alleluja, święty, 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 jest po prostu pożałowania godne. To jest żałosne. Mówi apostoł Paweł. Ewangelista Mateusz pisze tak. 11 uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. I oto Jezus daje swoim uczniom zadanie, które, powiedzmy sobie szczerze i uczciwie, jest zadaniem ponad ludzkie siły. Jest zadaniem ponad dotychczasowe zrozumienie tego, co się wydarzyło. Jest zadaniem ponad ich intelektualne możliwości i pomimo ich wątpliwości. Czytamy o tym, że oni wątpili. Greckie słowo użyte w tym miejscu to distazo, które jest jeszcze raz użyte przez Mateusza tylko w jednym miejscu. Kiedy apostoł Piotr wychodzi i próbuje iść po wodzie i idzie, aż w pewnym momencie distazo, czyli zaczyna się chwiać. To nie jest tak, że on nie wie, że nie uznaje tego, że Jezus tam jest, ale on sam zaczyna się chwiać i oni nie kwestionowali tego, że Jezus nie jest Jezusem, ale byli distazo, po prostu byli, ich wiara była chwiejna. A Jezus mówi im dosłownie: idąc, tak jak idziecie, macie iść i idąc czyńcie uczniami wszystkich ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc i ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A całe swoje zadanie opiera, tak naprawdę daje im w sakiewce tylko dwie rzeczy. Swój autorytet, dana jest mi wszelka moc, i swoją obecność. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I nic więcej. Można by poprosić jakiś kawałek pisma. Przecież mógłby dać im jakiś autograf swój, powiedzieć: to są moje słowa, ja, Jezus Chrystus, zaświadczam, powstałem z martwych. Ale nie. Jezus daje im zadanie ponad ich siły, ponieważ wszystko, co mają, to jest tylko ich naoczne doświadczenie Chrystusa. Doświadczenie Jego życia, 3 lat spędzonych z Nim, doświadczenie tego wszystkiego, co na własne oczy widzieli, czego dotykali, czego byli świadkami, ale nie tylko to. Daje im historie, które też są częścią, doświadczenie Jego śmierci, kiedy stali, płakali, kiedy Piotr zaprzeczył temu, że w ogóle zna Jezusa, to jest też częścią tej historii. I to też mają, i to też niosą, ale niosą jeszcze coś innego. W ciągu tych 40 dni po zmartwychwstaniu Jezus stanął przed każdym z nich albo razem przy nich w grupie i dał im się poznać i powiedzieć: nie, tak jakby chciał powiedzieć: nie, nie pokażę się tym, którzy we mnie nie wierzą, ponieważ teraz to jest wasze zadanie. I cała prawda Ewangelii, cała siła tego, co my tutaj robimy, wszystko to, kim jesteśmy, opiera się na tym, że tych 11 zwykłych, prostych ludzi wzięło sobie do serca to, co tamtego dnia, co przez te 3 lata zobaczyli z Jezusem i co tamtego dnia po Jego śmierci i po Jego zmartwychwstaniu, w ciągu tych 40 dni przed Jego wniebowstąpieniem, co dotknęli, co zobaczyli i postanowili pójść. Jezus powiedział: a ja jestem z wami, Emanuel. Pamiętacie? Mateusz trochę tak jakby robi taki, mruga do nas okiem. bo Mateusz od Emanuel rozpoczyna swoją Ewangelię i zaczyna się od tego, że Bóg jest z nami, kiedy Chrystus się rodzi, ale kiedy kończy swoją Ewangelię, dokłada tę klamrę i mówi: ciągle jestem z wami, będę z wami, Emanuel. Patrzymy na tych 11 zwykłych ludzi. I gdybyśmy mieli ich tak, im tak się przyjrzeć dzisiaj, według naszych dzisiejszych kryteriów, ich poglądów, nie wiem, na życie, na politykę, to powiedzielibyśmy, było wśród tych 11 kilku zwykłych rybaków i rolników z PSL-u, był wątpiący intelektualista z lewicy, byli konserwatyści z Prawa i Sprawiedliwości, był nacjonalista z Młodzieży Wszechpolskiej, był przebiegły biznesmen od liberałów, który swój majątek zbudował na zdradzie własnego narodu i oszustwa podatkowe. Tak byśmy na nich spojrzeli, bo to były te kategorie, które byśmy do nich przyłożyli. I byśmy zakładali, patrzyli na nich, patrzymy na nich na tej górze, jak Jezus ich zwołuje i myślimy sobie: naprawdę, Jezu? Ale tak poważnie. Naprawdę? To jest Twój plan? Tych 11 nieogarniętych, kłócących się ze sobą, kto jest ważniejszy, nie łapiących wszystkiego, po 3 latach przebywania z Tobą ludzi, ma sprawić, że przesłanie o tym, kim jesteś i co zrobiłeś, nie zniknie w odmętach historii? Przecież to jest porażka, która tylko czeka na to. To czeka na to, żeby ją to zamknąć wszystko i żeby to się skończyło. Przecież oni nawet najprostszych przypowieści nie byli w stanie zrozumieć. A Ty chcesz, żeby opowiadali innym o Twoim zmartwychwstaniu, mając tak naprawdę po swojej stronie swoją historię i Twoją obecność, ale nie taką namacalną, nie taką jak oni mogli Cię dotknąć. Będą mieli w sobie Ducha Świętego, ale nawet tego jeszcze nie rozumieją. I to ma się udać. I chcę Wam powiedzieć, kochani, z ogromnym wzruszeniem w sercu, że oni poszli i my dzisiaj jesteśmy tutaj, bo oni tamtego dnia poszli. Poszli mając tylko tę historię, nawet nie mając jeszcze ani listów, ani Ewangelii, ani niczego innego, bo to wszystko przyszło później. Poszli i uzbrojeni w moc Ducha Świętego opowiedzieli o tym, co widzieli, co słyszeli i czego dotykały ich ręce całemu światu, a w centrum ich nauczania od pierwszych dni było właśnie zmartwychwstanie, którego nie potrafili wyjaśnić, ani nie potrafili udowodnić, ale o którym byli gotowi zaświadczyć aż do swojej męczeńskiej śmierci. Kto przy zdrowych zmysłach oddaje swoje życie za mit, który nie jest prawdą? Kto przy zdrowych zmysłach wie, że kłamie i oddaje swoje życie w okrutny sposób? Kto przy zdrowych zmysłach daje się ukrzyżować do góry nogami na krzyżu, ponieważ mówi o sobie: nie jestem godzien, jak apostoł Piotr, umrzeć tak jak mój mistrz? Kto? Charles Harold Dodd, walijski teolog, powiedział: zmartwychwstanie to epicentrum naszej wiary. Uwaga, nie jest to przekonanie, które wyrosło w Kościele. To przekonanie, wokół którego wyrósł Kościół. To ogromna różnica. To nie jest przekonanie, które wyrosło w Kościele. To przekonanie, wokół którego wyrósł Kościół. A pisarz John Updike ujął to w sposób poetycki tak. Nie pomylcie się. Jeżeli on powstał z martwych, to musiało być w ciele. Jeżeli rozkład komórek się nie cofnął, molekuły na nowo nie połączyły, aminokwasy nie odbudowały, Kościół upadnie. A Kościół nie upadł. I my dzisiaj tutaj jesteśmy tego dowodem, że Kościół nie upadł. I pomimo wieku prześladowań, dezinformacji i fake newsów, nadal głosi tę samą dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa w ciele. I ta dobra nowina ciągle przemienia życie ludzi. I przez wieki docierała do nas, aż w końcu dotarła do Tomaszowa, do Zakościela, do Łodzi. Dotarła też do Piotrkowa, w którym będziemy wkrótce otwierać naszą nową społeczność. I za chwilę będziemy też świadkami chrztu kolejnych osób, które swoje życie oparły na prawdzie o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Bo fakt zmartwychwstania to prawdziwa, dobra nowina w świecie fake newsów i złych wiadomości. I jest to dobra nowina, która zmieniła życie wielu, wielu też z was. I może przemienić też twoje, jeżeli jeszcze nie wierzysz. Bo Chrystus zmartwychwstał. Zaprawdę zmartwychwstał.